Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie. Sandra Soluk, a ze mną Joanna Rumińska, czyli pani dietetyk, psycholog, seksuolog, i szokująco te trzy dziedziny łączą się ze sobą i przenikają bardzo mocno. I jeżeli idziemy do pani z problemem psychologicznym, to może się okazać, że tak naprawdę jego źródło znajduje się w naszych jelitach. I właśnie o tym będziemy rozmawiać w kontekście świąt Wielkiej Nocy. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Jak bardzo taka Wielkanoc, takie wydarzenie jak święta, czyli śpimy inaczej, jemy więcej, jemy o innych porach, jak bardzo taka zmiana drobna wybija nasz organizm z utartego rytmu?
No właśnie, to jest ten problem, że my mamy takie wrażenie, że to jest naprawdę drobna, niewidoczna zmiana, a wcale tak nie jest. To jest bardzo duża zmiana dla naszego organizmu, przede wszystkim dla naszych jelit i dla mikrobioty, która tam się znajduje. Bo wyobraźmy sobie, że to jest 24-godzinna jakby zmiana i przez 24 godziny może nam się flora bakteryjna w jelitach zmienić dosyć porządnie na tą niekorzystną.
Ale tak na stałe?
No właśnie, na szczęście nie. To jest odwracalne, co nie zmienia faktu, że mamy skutki uboczne, które doskonale czujemy. Większość z nas w święta odczuwa niestrawność, odczuwa zgagę, odczuwa problemy ze snem, odczuwa problemy jelitowe, czy to biegunki, czy zaparcia, czy bóle brzucha, odczuwa senność i ospałość. Tak, to są właśnie te wszystkie konsekwencje tak chwilowej, powiedzmy, tak jak to pani nazwała, minimalnej zmiany.
Ale to nasz organizm nie ma żadnego marginesu błędu?
Tu nie chodzi o margines błędu, to chodzi o rutynę. My jesteśmy w jakiejś rutynie, jakby odżywiamy się.
O ile jesteśmy.
O ile jesteśmy, dokładnie. I to też zależy od tego tak naprawdę, jak żywiliśmy się przed świętami. Czy my podchodzimy do świąt już z zaburzoną florą bakteryjną jelit i już mamy jakieś dolegliwości i oczywiście niestety święta spowodują nasilenie tych dolegliwości, czy my się w miarę zdrowo odżywialiśmy, trzymaliśmy rytm i niestety święta nam go totalnie zaburzą. Pamiętajmy, że to jest kilka dni, to nie jest jeden dzień.
A jak długo będziemy do siebie wracać po takiej fieście?
No to są bardzo kwestie indywidualne, tak? Jedne osoby tak naprawdę po trzech dniach nie poczują żadnej różnicy, a inne osoby będą odczuwały przez kolejne pół roku skutki. Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, że w okresie tych dwóch, trzech dni my możemy przybrać nawet do 5 kilogramów. To jest bardzo dużo.
To jest przynajmniej jeden rozmiar zabawny.
Dokładnie.
Nic, z czym chcielibyśmy wracać z domów rodzinnych do naszych domów. Można się do tego jakoś przygotować, to znaczy, no nie wiem, może warto w takim razie jeść trochę więcej przed świętami, żeby przyzwyczaić organizm do tego, że będzie wzmożony wysiłek trawienny.
No właśnie, bardzo mnie bawią wszystkie cudowne reklamy suplementów diety przed świętami, które są bardzo wzmożone i teraz jak jeżdżę samochodem, to mam okazję słuchać po prostu non-stop o jakichś środkach na trawienie, na laktozę i na nie wiadomo co jeszcze, po prostu jedz i czuj się dobrze i bezpiecznie. No nie wierzmy w to, bo to tak wcale nie działa. To nieprawda, że my coś weźmiemy i nie przytyjemy, albo nie będziemy mieli niestrawności. Sięganie po takie środki to jest tak naprawdę ostateczność. Czy przygotować się? Ludzie mają różne pomysły. Generalnie problem ze świętami tymi wielkanocnymi jest taki, że mamy 40-dniowy post. W Polsce jest taka kultura, że bardzo dużo ludzi stosuje post przez 40 dni faktycznie. Mhm. Wykluczają różne rzeczy. Niektórzy mięso, niektórzy rezygnują z cukru, inni rezygnują generalnie obcinając swoje podaż kaloryczną, jeszcze inni stosują różnego typu głodówki w środy i w piątki. I tu zaczyna się tak naprawdę, zaczynają się schody, bo jeżeli my stosujemy jakieś ograniczenia żywieniowe przez całe 40 dni, a potem wrzucimy sobie taką bombę, no to nasz organizm jest rozłożony. Co do przygotowań, na pewno głodówka dzień przed to nie jest dobry pomysł, tak? Ponieważ organizm przechodzi na, jakby zwalnia metabolizm i potem nie jest w stanie sobie poradzić z taką ilością jedzenia. To, co możemy zrobić tego dnia, dnia poprzedniego tak naprawdę, bo tu mamy śniadanie wielkanocne, więc nie ma wieczoru, to lekkie śniadania, lekkie lunche, jakby lekkie jedzenie dzień wcześniej. Dużo białka, tłuszczy zdrowych i to jakby spowoduje, że ten organizm powiedzmy będzie dostawał, czy jakby nie zejdzie na niższe poziomy zużywania energii, a jednocześnie będzie w stanie sobie następnego dnia poradzić. To jest też ważne, słuchajcie, nie mamy złotego środka na to, żeby mieć zgodę na obżarstwo.
Teraz będzie zawiłe pytanie, bo nasze odżywianie może mieć wpływ na wahania nastroju.
Tak.
To, jak jemy, może wpływać na to, jak się czujemy. Oczywiście może też być odwrotnie, to znaczy wahania nastroju mogą wpływać na nasze problemy z odżywianiem. Jak w święta rozróżnić? Czy czuję się źle dlatego, że się obżarłam, czy czuję się źle dlatego, że w domu nie dzieje się dobrze?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę sobie, że może być tak, część z nas na święta, jeżeli już jedzie do domu, to jedzie do domu trochę wcześniej i ta atmosfera już jakby jest jakoś wyczuwalna. Więc to może być takie sygnały, że coś tu się dzieje nie tak, jakoś na to reaguje. Natomiast przy obżarstwie jest taki problem, że my oprócz tego złego samopoczucia najczęściej najpierw zaczynamy mieć problemy jelitowe, czyli faktycznie jest ciężkość, może być biegunka, może być zaparcie, może być zgaga, może być ospałość, tak? Kiedy jesteśmy ospali, no umówmy się, nic nam się nie chce, tak? Kiedy mamy zdęty brzuch jak balon, no też nie za bardzo nam się cokolwiek chce, tak? Ten nastrój zawsze będzie obniżony. Więc myślę sobie, że jeżeli występują objawy gastryczne, a potem złe samopoczucie, no to możemy to powiedzieć, że okej, dobra, to jest od jedzenia, przesadziłam, nie? Natomiast jeżeli nie ma objawów gastrycznych, przyjeżdżam do domu i już czuję, że się zaczyna robić niefajnie, no to wiadomo, że to jest to. Natomiast pamiętajmy, że to się też nakłada. To jest stół rodzinny, to są święta, to są spotkania z rodziną, niekoniecznie zawsze taką, którą chcemy. To są niewygodne pytania. To jest dużo czynników stresujących, które mogą jakby się nałożyć.
Chociaż pani w swojej praktyce zawodowej bardzo często spotyka się z osobami, które rzeczywiście mają problemy natury psychicznej nawet przez złą dietę, prawda? To się
tak,
może łączyć.
Dokładnie, tak jest. Tak jest. Jak rozmawiam z moimi pacjentami, załóżmy z diagnozą depresji i prowadzę dosyć mocny wywiad, bardzo szczegółowy, cofamy się tak naprawdę do momentu urodzin i śledzimy cały okres życia, to się okazuje, zazwyczaj jest tak, że okazuje się, że w którymś momencie najpierw były zaburzenia jelitowe, tak? Czyli tam coś było, tam ktoś mówi, że tak, faktycznie, czegoś tu nie tolerowałem. Zazwyczaj się zaczyna od nietolerancji laktozy, bo to jest takie modne i wszyscy to tak łączą, że jeżeli coś się dzieje z brzuchem, to jest na pewno nietolerancja laktozy. Ale tak, zazwyczaj tak jest, że ci pacjenci mówią o tym, że coś się działo wcześniej i czasami jestem pierwszą osobą, która w ogóle im pokazuje i uświadamia, że te kropki się łączą, że to nie jest tak, że tutaj mamy coś innego i tu jest inny obszar, tylko że to jest ze sobą powiązane.
Dlaczego my o tym nie wiemy? Dlaczego nie wiemy, że zła dieta może powodować problemy z koncentracją? Może dobra dieta znowu może pomagać przy wyjściu z depresji albo zmniejszać objawy schizofrenii, o ile dobrze pamiętam przypadek również z pani praktyki.
Tak, dokładnie, tak było. Powiem tak, to nie jest tak, że my tego nie wiemy, bo wiedza jest dostępna dla wszystkich, każdy może to sobie sprawdzić. Natomiast ja ze swojego doświadczenia gabinetowego wiem, że ludzie zrobią wszystko, tylko by nie zastosować diety. Naprawdę łatwiej jest pójść do lekarza, dostać tabletki i brać tabletki, nawet jeżeli się po nich źle czuje. Ale to jest łatwiejsze.
Zmiana dieta wymaga diety. Wysiłku.
Dokładnie. Bardzo dużego wysiłku i dużej pracy od nas.
Wspólne święta z rodziną.
Tak, to jest trudny temat. W święta spotykamy się często z osobami, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać, nie wiadomo czemu. Mówię tutaj nie wiadomo czemu, dlatego że mamy dosyć mocno zakorzenioną tradycję, że święta zawsze z rodziną. Nieważne jaka by była, ale to musi być rodzina.
No i dużo... A czasami z tego powodu spotyka nas stres, który na przykład zajadamy.
Dokładnie, który zajadamy i to też często pacjenci potem w gabinecie mówią, zjadłam pół sernika, bo już nie mogłam słuchać. I sobie myślę, okej, trzeba sobie jakoś radzić na dany moment. Myślę sobie, że tu warto powiedzieć może o niewygodnych pytaniach. Często tak jest, że spotykamy się z rodziną, na przykład jest młode małżeństwo i jest pytanie, a to jakby tuż po ślubie to może dziecko, a tu dlaczego jak tyle, dziecko ma 2 lata, ty jeszcze je karmisz, czy oszalałaś, nienormalnie, a dziecko z wami śpi w ogóle, w którym wy świecie żyjecie, dzieci z rodzicami śpią. koniec świata. Warto wtedy, jak już się spotykamy, przede wszystkim myślę, że warto było się zastanowić, czy ja chcę w ogóle z takimi osobami spędzać święta i czy nie jestem w stanie się wymiksować jednak i spędzić ich spokojnie.
Takie zerwanie z tradycją to bardzo, bardzo odważny krok.
Dokładnie, bardzo odważny krok, często nierozumiany. Natomiast jeżeli już jesteśmy w czymś takim, to warto po prostu być mocno przy swoim. To, co ja mówię moim pacjentkom, często w gabinecie, kiedy one po prostu spotykają się z różnymi teoriami rodzinnymi czy koleżeńskimi, jak to nie powinny albo powinny żyć, albo czego powinny robić, czego nie, najłatwiej ci jest wtedy być przy swoim, kiedy sama jesteś pewna tego, co robisz. Kiedy ty jesteś pewna, że ty chcesz karmić to dziecko do 5 roku życia, to choćby pioruny i wiatry i wszystko się waliło, to ty to będziesz robić i nikt ci tego nie zaburzy. Dlatego ważne jest przed świętami może zastanowić się nad własnymi fundamentami, nad tym, co ja tak naprawdę chcę, gdzie ja dążę, w którym celu my jako rodzina dążymy, co jest dla nas wartością, a co tą wartością nie jest. I wtedy jesteśmy bardzo łatwo w stanie się obronić, bo my nie szukamy argumentów, bo w książce napisali, bo dziadek powie, no wiesz, kiedyś książek nie byli, dzieci się karmiło mlekiem krowim i żyły. Tylko jeżeli ta odpowiedź jest, bo ja tak zdecydowałam, bo uważam, że jest to najlepsze, to jest argument nie do zbicia. No i jeszcze chciałabym powiedzieć o czymś takim, że jeżeli ktoś nam zadaje bardzo niewygodne pytanie, to zawsze możemy to odwrócić, powiedzieć, dziękuję, że się troszczysz, a co u ciebie słychać? A jak tam u ciebie? A jak ty ostatnio czas spędzałeś? A gdzie byłeś?
Tak, żeby święta były trochę mniej stresujące.
Dokładnie.
Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie.
Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się.
Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera tak, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś.
Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się.
Nie ma fanfar złotych bram, barwne świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko.
Atomowe rozmowy.
Joanna Rumińska, dietetyk, psycholog, seksuolog w naszym studiu. Wielkanocna dieta. Może przy tej okazji trochę mniej obawiamy się jaj, ale czy na co dzień się ich boimy? Dużo mitów wokół tego produktu krąży.
To jest dla mnie zawsze niesamowite nieporozumienie. Pacjenci często mówią do mnie tak: jak pani pozwala tak jeść jaja, to ja panią skontroluję. I robią sobie badania cholesterolu. I przed... i po. Zawsze przychodzą do mnie z tymi wynikami, bo o to ich proszę, ale potem robią sobie kontrolnie, żeby sprawdzić, czy na pewno im ten cholesterol nie skoczył. No i nie skacze, ludzie, nie skacze. Jaja są bardzo
skąd
zdrowe.
Skąd ten mit?
No bo były takie badania kiedyś. Musimy pamiętać, że nauka idzie do przodu i pewne teorie są obalone przez kolejne. My więcej wiemy. Prawdopodobnie dzisiejsza wiedza, dzisiejszy stan wiedzy, który mamy, za 2 lata to już będzie zupełnie coś innego, tak? I to tak jest trochę, że były badania, które mówiły o tym, że jaja mogą podnosić cholesterol, natomiast po kilku latach się okazało, że to absolutna nieprawda i to jest mit i to tak nie
działa. To chyba
było
również związane z promocją leków przeciwko cholesterolowi w Stanach Zjednoczonych, więc ma to też drugie dno, ale zostało z nami bardzo mocno, bo o ile wierzyć statystykom, które można znaleźć w internecie, Polacy jedzą bardzo mało jaj, 140 rocznie, przy czym można jeść 10 tygodniowo nawet śmiało i jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o kraje europejskie i spożycie jaj właśnie. Także u nas się chyba ten mit bardzo mocno przyjął.
Bardzo się mocno przyjął i faktycznie tak jest, jeżeli pacjenci mają w zaleceniach jedzenie codziennie jajecznicy, to zawsze jest ten stres: pani Joanno, ale ten cholesterol to na pewno już mi skoczy.
Ja tak nawet przygotowując się do tej rozmowy znalazłam sprzeczne informacje na różnych stronach, że jaja mają witaminę D albo nie mają witaminy D. Mm-hmm. Nawet tak proste rzeczy. Albo że powodują cukrzycę lub właśnie wręcz przeciwnie.
Pamiętajmy o tym, że zawsze metoda złotego środka jest najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że na każdą tezę znajdziesz kontrtezę. Czyli jest badanie, które potwierdza, że jaja powodują cukrzycę i tak, i to znajdujemy wtedy w internecie, bo ktoś gdzieś przeczytał i wrzuca sobie, natomiast na pewno znajdziemy drugie badanie, które obali ten mit. I
na tym
polega nauka.
No to jak my mamy wierzyć tym badaniom?
No właśnie, to jest trudne, dlatego warto zawsze udawać się do specjalistów, bo to są osoby, które są w stanie to jakoś rozdzielić i poukładać i powiedzieć, co jest prawdą, a co nie i co się sprawdza. Przede wszystkim ja mam taką wiarę w to, że my mamy naprawdę świetną intuicję i że nasz organizm, jeżeli jesteśmy dobrze z nim skontaktowani, on naprawdę mówi nam, co nam służy i co nie. I ja to widzę po moich pacjentach. Nawet tych, którzy cierpią cierpią okropnie, tak, z bóli brzucha, są strasznie przez to wychudzeni, wymęczeni, to i tak oni wiedzą, co im szkodzi. To nie jest tak, że oni nie wiedzą.
Ale i tak to jedzą.
Ale i tak to jedzą, bo to jest silniejsze, niestety. To jest uzależnienie.
Chyba ta droga przebicia się do świadomości pewnych faktów jest bardzo długa.
Długa, ale często też niewygodna.
To znaczy?
Ludzie nie chcą. Nie chcą wychodzić ze swoich schematów, które są bezpieczne. Kiedyś miałam, pamiętam, taką klientkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jej objaw po zjedzeniu jogurtów był taki, że siedziała, leżała na podłodze i przez pół godziny wiła się z bólu. Wiedziała o tym, natomiast jogurty jadła. Powiedziała, że to jest silniejsze od niej. To mnie trochę zaszokowało, bo nigdy wcześniej się nie spotkałam aż z takim silnym uczuciem czy potrzebą zjedzenia czegoś, co by kosztowało tak wiele. I często niestety tak jest, że naprawdę ludzie potrzebują pomocy. My często uważamy, że zrzucamy tą dietę na setny plan. Nie udajemy się do specjalistów. Często trudno nam znaleźć specjalistę, który będzie myślał jakoś tak bardziej otwarcie, który nie zaproponuje nam sztampowego jadłospisu i nie wypuści nas z gabinetu. Mamy problem z dostępnością dobrych specjalistów, ale też problem ze wsparciem tak naprawdę, bo pamiętajmy, że dieta to nie tylko jedna osoba, ale jeżeli ja żyję w rodzinie, to jest całe moje środowisko i jeżeli tylko ja mam zmienić tą dietę, a moje środowisko nie, to jest praktycznie nie do przejścia. I ja to mówię zawsze rodzinom, jak do mnie przychodzą, że to jest nie do przejścia. Wy nie możecie
zabronić. Albo wszyscy,
zabronić.
Albo nikt.
Dokładnie. W szczególności, ja zawsze to tłumaczę, osoby dorosłe mają z tym problem. A na przykład dzieci, które muszą zmienić dietę i rodzice, którzy nie respektują, bo oni twierdzą, że to tylko dziecko ma zmienić, a my nie. No nie da się tego zrobić, nie da.
Szanuję oczywiście wszystkie potrzeby etyczne i moralne osób, które decydują się na jakieś konkretne diety, ale co pani uważa o wykluczeniu tego jaja symbolu Wielkanocy właśnie z naszego menu?
Wykluczenie jaja tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mam na niego nietolerancję albo alergię. No, jakby wykluczanie go tylko dlatego, że jest niezdrowe albo podnosi cholesterol, no myślę sobie, że,
to, już wiem, że to fałsz.
To absolutnie nie.
Natomiast... Ale to może spójrzmy na to od drugiej strony. Mhm. Czy jajo w diecie jest, czy jest wartością dodaną?
Jest wartością dodaną, jest świetnym źródłem mikro i makroelementów, jest świetnym źródłem białka. I ja uważam, że jaja powinniśmy jeść codziennie. I tak też o tym mówią niektóre badania, bo oczywiście nie będę mówiła, że wszystkie badania, bo przecież znajdziemy badania, które powiedzą, że absolutnie lepiej jaj nie jeść. Więc ja to widzę, to się sprawdza. Mogę powiedzieć, z mojego podwórka to się sprawdza. Moi pacjenci nie mają super wysokich cholesterolów. Wszyscy mają w normie. Każdy z nich żyje, jest szczęśliwy i czuje się dobrze. To, co jeszcze chciałabym powiedzieć, to weganizm, tak? Bo tam też nie jedzą jaj. I okej, okay, no bo to jest właśnie jakby jakieś, to jest przekonanie i tutaj powiedzmy, no nie ma przymusu. Natomiast jeżeli faktycznie nie jemy jaj ze względów zdrowotnych, no to jest czysta głupota.
A jak jest z różnorodnością diety Polaków, pani pacjentów? Ja mogę powiedzieć o sobie, że jeszcze do niedawna wydawało mi się, że mam bardzo różnorodną dietę, jedząc 2 razy dziennie kanapki na śniadanie i na kolację. I jakoś tak niedawno dopiero lśniło mnie, że może jednak wypadałoby wprowadzić więcej produktów.
Mnie to bawi. Różnorodność dla mnie jest niesamowicie pojęciem względnym, ponieważ pacjenci, którzy do mnie przychodzą, często w wywiadach jedzą bułkę z dżemem, bułkę z serem, jogurt owocowy najczęściej, albo ciągle pyry z mięsem. I wydaje im się, że to jest super, w sensie takim, że no jakby wiedzą, że mają już problem, no bo przyszli do mnie, ale wydaje im się, że to jest różnorodne. Natomiast kiedy właśnie wprowadzamy warzywa, owoce, chleb pełnoziarnisty i jaja, no to się nagle okazuje, że dieta jest monotonna. Pani Jan, ile można jeść te warzywa? Ja nigdy tak monotonnie nie jadłam. I tak sobie myślę, no tak, całe życie jesz bułkę z masłem i to nie jest monotonne, natomiast jedzenie różnych warzyw, nie non-stop tego samego, już jest monotonne. Jakoś to jest takie niesamowite. Często o tym z pacjentami rozmawiam, że chleb żytni to nudzi się nam po tygodniu, ale bułkę pszenną to całe życie możemy jeść i nigdy się nie znudzi.
Skorupkę od jaja też pani poleca spożywać?
Wiem, że są takie metody, żeby skorupki od jaja piec i potem je spożywać na surowo, bo mają bardzo duże ilości wapnia. Znam takie osoby też osobiście, które to robią i którym to służy, więc myślę sobie, że nie jest to... Ja bym powiedziała tak, nie mówię, że to nie jest kategorycznie coś złego i beznadziejnego i w ogóle nie róbcie tego. Natomiast ja tego jakby w swojej praktyce nie zalecam. Znam osoby, które jadły, jedzą, służy im to, okej. Okay. Natomiast ja jakby pacjentom nie daję takich zaleceń.
Żeby jeszcze to jajo na piedestał mocniej wystawić, to należy podzielić się faktem, że właśnie ten produkt został postawiony za wzór, jeśli chodzi o liczbę aminokwasów, jeśli chodzi, jest odnośnikiem do badań wszelkich innych produktów pod względem zawartości i przyswajalności białka.
Dokładnie, dokładnie. Jest, dlatego ja cały czas to podkreślam, że to jest bardzo wartościowy produkt, którego w diecie najczęściej nam brakuje.
Czy to oznacza, że jeżeli na przykład na rynek wchodzi jakiś superfood, jakiś kolejny suplement i trzeba zbadać przyswajalność, czy właśnie tę wspomnianą zawartość białka, to bada się jajko, tak, i ten drugi produkt i na podstawie jakichś różnic...
To jest tak bardzo, powiedzmy sobie, ułatwiony proceder, ale tak, mniej więcej tak możemy powiedzieć, że tak jest.
Dziękuję bardzo. Joanna Rumińska, dietetyk, psycholog, seksuolog, była naszym gościem. Dzięki bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
I wesołych świąt.
Wzajemnie.
Atomowe rozmowy.